Witam Was. Dzisiaj postaram się krótko mówić. Wiecie, że ja nie jestem kaznodzieją krótko mówiącym, tylko raczej długo. I przeważnie mam takie powiedzenie, jeszcze nie zacząłem, a muszę kończyć. Bóg nasz nie ma początku i nie ma końca. Moi drodzy, wiecie, że ja poniekąd mówię prawdę. Zresztą mówię całą prawdę. Bo Słowo Boże również nie ma początku i nie ma końca. To jest Słowo od Boga. Halleluja. To Słowo jest ugruntowane w niebie na wieki wieczne. Ono nie ma też początku i nie ma końca. Ale dzisiaj będę mówić o Bożej chwale. Moi drodzy, to jest temat bardzo ważny. Powiedziałbym, jeden z najważniejszych tematów, na który możemy mówić, bo chodzi tutaj o chwałę, którą musimy posiadać osobiście, również w naszych zborach i w powszechnym Kościele, to znaczy w Kościele Jezusa Chrystusa. Bo bez tej chwały jesteśmy biednymi nędzarzami. Moi drodzy, może moje słowa niektórych z Was zrażą, ale słowa Jezusa Chrystusa też raziły ludzi religijnych, którzy wprawdzie nie mieli serca do Boga ani do Pana Jezusa, do Jego Syna, do Zbawiciela. No, ale nie mam tego na myśli, żeby kogokolwiek zranić Słowem Bożym. Moi drodzy, Słowo Boże nikogo nie rani. Słowo Boże jest lekarstwem. Ono leczy naszą duszę i naszego ducha, również i nasze ciało. Amen. A więc, drodzy, jeżeli usłyszycie może słowo, które będzie ostrym słowem, które będzie mieczem, przyjmijmy to słowo. Ja osobiście je przyjmuję. Ja mówię przede wszystkim, będę mówić do siebie, ale również i do Was. Pan Bóg powiedział, że Jego słowo jest ostrzejsze niżeli obosieczny miecz. Halleluja. A więc, moi drodzy, ja myślę, że wielu z nas może przyjąć to słowo, chociaż będę mówić w miłości Bożej. Amen. Dlatego, że kocham Was, wiem, że Wy mnie również kochacie i będziecie się modlić za mnie, kiedy będę tutaj nieobecny. Lecę wprawdzie do Anglii najpierw. Mam tam rodzinę i tam będę kilka dni. Następnie polecę do Polski. Tam będę prawie miesiąc. Moi drodzy, wy, którzy byliście w Polsce, nie byliście obecni tutaj z nami, ja zawsze was pamiętałem w moich modlitwach prywatnych. Halleluja. I wiem, że Pan Bóg was zachowywał i zachował. Jesteście tutaj wszyscy i mnie Pan Bóg również zachowa. Moi drodzy, ja jadę tylko w jednym celu. Nie jadę na żaden urlop czy na żaden wypoczynek. Absolutnie nie. W moich myślach nigdy nie było wypoczynku. W niebie będę odpoczywać na wieki wieczne. Ale jadę w tym celu, żeby zdobyć duszę, a szczególnie mojej własnej rodziny. Halleluja. W której Pan Bóg zaczął cudowną pracę. Teraz, drodzy, proszę otworzyć 5 rozdział Efezjan. Przeczytamy tutaj jeden tylko werset, 27. 5 rozdział Efezjan, 27 werset. Aby sam sobie, tutaj mowa jest o Jezusie Chrystusie, przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Drodzy, Kościół Jezusa jest pełen chwały, jest święty i jest niepokalany przez grzech tego świata. To jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Musimy w to uwierzyć i musimy siebie uświęcać, moi drodzy, czyli musimy separować siebie od tego świata i to, co nam świat oferuje, jego grzech. Ale my nie chcemy ani świata, systemu tego świata, systemu szatana, ani nie chcemy Jego oferty grzechu. Niegdyś żyliśmy w grzechu, moi drodzy, ale dzisiaj nie chcemy żyć w grzechu. Dzisiaj chcemy żyć, pragniemy żyć w czystości, świętobliwości. Moi drodzy, ja wierzę, że Duch Święty do naszego zboru przemawia często przez siostrę Jolę, szczególnie odnośnie uświęcenia się albo oczyszczenia się. Halleluja. Dlaczego Duch Święty nam mówi o oczyszczeniu i o uświęceniu? Zobaczymy to w Słowie Bożym. Ale moi drodzy, dlatego, dla jednego tylko powodu, dlatego, że Bóg chce swoją chwałę okazać tutaj w tym zborze. I nie tylko tutaj w tym zborze, w każdym zborze i w kościele swoim. Ale od nas to zależy, moi drodzy. Od nas, jedynie od nas dzisiaj to zależy, czy będziemy oglądać Bożą chwałę, Jego moc. Czy będziemy oglądać zbawienie naszego narodu, który jest, moi drodzy, na drodze zatracenia. Teraz jeszcze jeden werset przeczytam z Nowego Testamentu i następnie pójdziemy do Starego. Proszę otworzyć Ewangelię Jana i 17 rozdział. Tu jest zapisana modlitwa naszego najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, który się modlił do Ojca swego. I tutaj w 22 wersecie Jezus mówi: a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Pan Jezus dla Kościoła swego dał chwałę, którą miał u Ojca. Halleluja. Dla jednego celu, moi drodzy, żebyśmy byli jedno. Żeby nie było między nami podziału, rozłamów żadnych. Moi drodzy, Pan Jezus mówi, że my mamy być jedno, tak jak On i Ojciec i Duch Święty jest jedno. Ale teraz, moi drodzy, ja wiem, że my wszyscy mamy pragnienie być człowiekiem chwalebnym, mieć Bożą chwałę w nas. My pragniemy, żeby nasze zbory miały chwałę. Moi drodzy, można chwała, jak możemy zrozumieć Bożą chwałę? Jest, powiedziałbym, może więcej niż kilka aspektów Bożej chwały. Ale, moi drodzy, kiedy połączymy te Boże jakości, zrozumiemy, że Bożą chwałą jest nic innego, jak tylko obecność Boga pośród nas. W nas, w naszych zborach, w Kościele Jezusa Chrystusa. Proszę otworzyć 19 rozdział 2 Księgi Mojżesza. Będziemy, może przeczytam aż do końca, trzeba było od 8 wersetu. Od 8 zaczniemy.
Przepraszam, przypominam, że byśmy do kościoła Biblię przynosili. Kto ma Biblię, niech podniesie. O, nie wszyscy mają. Zapomnieliśmy. Pamiętajmy, Biblia ma być zawsze z nami. W domu, w kościele powinna być z nami. Przepraszam.
Amen. Amen. Wiecie, że dlatego, że mieczem Ducha Świętego jest co? Słowo Boże, a więc Biblia. Musimy zawsze mieć miecz przy sobie. Na wszelki wypadek. Zresztą nie na wszelki wypadek, dlatego, że szatan nas atakuje ustawicznie. I człowiek, który nie ma miecza w swoim sercu, i często potrzebny jest też miecz w ręku naszym, ale ja mówię tutaj odnośnie naszego wewnętrznego człowieka duchowego. On zawsze musi mieć miecz w swoim ręku, gotowym być do obrony. 8 werset. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku. Ja przyjdę do Ciebie w chwale swojej. Tak? W gęstym obłoku. Halleluja. Aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. Pamiętajmy, i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj i zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc, strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka się jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą. Czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę, tutaj pisze. Tutaj jest błąd. Niechaj przybliżą się do góry, bo Pan Bóg przecież zakazał dotknąć się nawet góry. Więc tutaj powinno być przybliżą się do góry. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry, a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę, Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana. Lepiej zrozumieć tutaj możemy, żeby po prostu nie starał się zobaczyć raczej. W angielskim jest gaze. Zaraz. Napierał na Pana, by go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżyć do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. Moi drodzy, zatrzymamy się tutaj, na tym wersecie. Tutaj, moi drodzy, Pan Bóg chce okazać chwałę dla swojego ludu wybranego, dla Izraela, którego wyprowadził z Egiptu. I Pan Bóg daje pewne warunki, moi drodzy. Jeden z największych to był ten, że mają wyprać swoje szaty. Czyli mają być czyści. My wiemy, że zakon nie mógł oczyścić serca człowieka. Nie mógł go zbawić, nie miał tej mocy. Bo zakon był tylko literą, który pokazał albo uświadomił człowieka o jego grzesznym stanie. To wszystko, co zakon człowiekowi uczynił. On pokazał człowiekowi, że jest grzesznym, grzeszną istotą. Zakon przyprowadził ludzi do Jezusa Chrystusa, aleluja, który jedynie ma moc przebaczyć grzechy człowiekowi i zmyć grzechy swoją krwią. Jedynie krew Jezusa zmywa grzechy człowieka. Amen. My w to wierzymy całym sercem. Dlatego jesteśmy tutaj obmyci krwią Baranka Bożego. Amen. I gotowi, moi drodzy, na przyjęcie tej chwały, którą Pan Bóg chce dla nas zesłać, którą Pan Bóg chce nas łaskawie obdarzyć. Moi drodzy, Izraelici musieli wyprać swoje szaty. Dzisiaj, w czwartym rozdziale, jak mamy rozumieć wypranie szat? Wiemy, że wszystko, co było napisane w zakonie, jest napisane dla naszej nauki. To nam daje lekcje duchowe. Zakon nam daje lekcje duchowe. I w 4 rozdziale Efezjan napisane jest tak. Zewleczcie, to jest 22 werset, 23 i 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Halleluja. Moi drodzy, człowiek rodzi się w grzechu, dlatego, że się rodzi w Adamie. Człowiek cielesny. Jest, moi drodzy, potomkiem Adama, który zgrzeszył razem z Ewą, czy Ewa razem z Adamem. Ewa była powodem grzechu, mówi apostoł Paweł. Ona pierwsza ściągnęła rękę po zakazany owoc. A więc, moi drodzy, narodziliśmy się jako stary człowiek. Ale kiedy usłyszeliśmy radosną wieść, że Jezus zbawia, Duch Święty wykonał cudowną pracę w naszym sercu, przekonał nas, że jesteśmy grzesznikami na drodze zatracenia, na drodze do piekła. Więc biegliśmy do Pana Jezusa, wezwaliśmy Jego imienia świętego i On nas zbawił. Uczynił nas nowym człowiekiem. Ale moi drodzy, ten nowy człowiek nie jest od razu doskonały. Ten nowy człowiek, moi drodzy, musi się odnawiać. I dlatego tutaj apostoł Paweł nie pisze do niewierzących, do ludzi niezbawionych. On pisze tutaj do zboru, który był zbawiony. I on mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy. A więc, moi drodzy, pozostałości adamowe są w każdym jednym z nas. Nie oszukujmy siebie. To jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze mieszkamy w grzesznym namiocie, w tym ciele, które jest grzeszne. I moi drodzy, z powodu tego ciała, nawet i nasz duch często grzeszy, i nasza dusza. Ale dzięki Panu, że mamy pośrednika Jezusa Chrystusa, który ustawicznie się wstawia przed naszym Ojcem Niebieskim i oręduje za nas, przebacza nam nasze grzechy. Ale tak jak powiedziałam, są pozostałości adamowe, które musimy z siebie zewlec. Musimy je zdjąć z siebie. Uczynki Adama, czyli uczynki człowieka cielesnego, uczynki cielesnego człowieka tego świata. Musimy je zdjąć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce okazać swoją chwałę. Bóg chce napełnić to naczynie pełnością swojej chwały. Moi drodzy, myśmy czytali w tym 19 rozdziale odnośnie Izraela. Pan Bóg mówi, nie dotykajcie góry, bo jeśli dotkniecie góry, na pewno umrzecie, czy to człowiek, czy zwierzę. Dlaczego? Dlatego, że Boża chwała stąpiła na górę Horeb. Moi drodzy, góra się trzęsła, góra się paliła. Czytamy, że Bóg jest ogniem trawiącym. Moi drodzy, człowiek, Izraelita, był grzeszny. I on nie mógł, moi drodzy, przybliżyć się do Bożej chwały. On nie mógł do tego ognia przybliżyć się. On by był spalony, pochłonięty. On by umarł. Jedyny człowiek, Mojżesz, był zawołany na górę. Na górę. Tam, w pośród Bożej chwały. Halleluja. Ale on był specjalnym naczyniem wybranym. Moi drodzy, Pan Bóg go zawołał tam na górę. My wiemy, że on przebywał z Bogiem 40 dni, 40 nocy. Kiedy stąpił na dół, Izraelici nie mogli patrzeć na jego oblicze. Jego oblicze było lśniące jak słońce. Oni mu prosili go zakryć swoje oblicze, bo nie możemy na ciebie patrzeć. Moi drodzy, skoro oni nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza, czy oni mogliby się znaleźć w pełności Bożej chwały? Nie. Ale, moi drodzy, tamci ludzie byli grzesznymi ludźmi. Ich grzechy nie były zmyte, dlatego że krew bydląt pokrywała tylko ich grzechy. Ona je przykrywała, ale nie zmywała. Krew Chrystusa zmyła nasze grzechy i dzisiaj chrześcijanin, który prawdziwie dba o to, żeby być chwalebnym chrześcijaninem, nie będzie tolerował nawet najmniejszego grzechu w swoim sercu. Amen. Moi drodzy, my wiemy, Pan Bóg powiedział, że małe liski psują winnicę. My jesteśmy winnicą. Te małe liski są małe grzechy. Nieraz wygląda dla nas, no cóż ten grzech, to nie jest grzech wcale. Moi drodzy, gdyby Bóg prawdziwie nas przybliżył do siebie, blisko siebie, my byśmy, moi drodzy, wołali tak jak prorok Izajasz, który znalazł się w obecności Bożej, zaczął wołać, zginąłem, jestem grzesznikiem, moje usta są nieczyste. Moi drodzy, największy grzech, który my popełniamy, to przez usta nasze, przez mowę naszą, która nie buduje, ale często rujnuje. Mowa, która nie jest mową miłości, moi drodzy, tylko jakąś szorstką mową. Ale, moi drodzy, dzisiaj Pan Bóg przemawia do swojego Kościoła. Wiecie co? Moi drodzy, ja jestem zwykłym człowiekiem. Wy jesteście, albo chciałbym powiedzieć, zwykłym chrześcijaninem. Nie jestem za żadnym, moi drodzy, tutaj. Nie. Wy również jesteście zwykłym chrześcijaninem. Ale wiecie, co Pan Bóg chce dzisiaj dla zwykłego chrześcijanina, dla swojego dziecka uczynić? Napełnić go swoją chwałą. Uczynić go chwalebnym dzieckiem, chwalebnym zborem, chwalebnym kościołem. Wiecie, moi drodzy, ja słyszałem, to jest prawda. Pan Bóg w Anglii powiedział do niewiasty, do siostry w Chrystusie, która nie była żoną pastora, która nie była ewangelistką, która nie była czymś czy kimś wywyższonym. Wiecie, kim była? I jest gospodynią. Jak w angielskim housewife. Ja rozumiem, że to jest po polsku gospodyni, która opiekuje się domem, rodziną. Wiecie, Bóg przyszedł do niej w Anglii. Nie przyszedł do nikogo w Stanach Zjednoczonych, do tych wielkich, znanych kaznodziejów. I mówi do niej, słuchaj, jedź do Ameryki, słowa, które ja w usta twoje włożę, będziesz mówiła. Ja uczynię twoje czoło tak twarde, jak kamień krzemienny. I mówi, będziesz miała opozycję, ale mów to, co ja włożę w usta twoje. I wiecie co? Ta kobieta mówi, panie, ja nie chcę być Jonaszem. Jadę na twoje słowo. Wiecie, co ona mówiła? Nie chcę być Jonaszem. Bóg wysyła Jonasza do Niniwy ze zleceniem pokuty dla tego miasta grzesznego, ale Jonasz nie wykonuje zlecenia Bożego, tylko idzie do portu, do Jopy, kupuje sobie bilet, prawda? Płaci bilet. Musiał go zapłacić, dlatego, że Bóg go w tamtą stronę nie posyłał. Nie posyłał go do Hiszpanii, Bóg go posyłał na wschód, do Niniwy. Był nieposłuszny, znalazł się w brzuchu ryby wielkiej i tam dopiero się upamiętał. I mówię, o Panie, ci, którzy pilnują marności nikczemnych, pozbywają się miłosierdzia Bożego. I ja pozbyłem się tego miłosierdzia, znalazłem się tutaj na dnie morza, w brzuchu ryby. Ona mówi, pojadę. Wiecie, jakie zlecenie Bóg jej dał? Głoś pokutę dla Kościoła w północnej Ameryce, bo ja chcę okazać chwałę moją. Halleluja. Pan Bóg do niej powiedział tak. Gdybym ja okazał moją chwałę tak, jak ją chcę okazać, tak, jak ją chcę przywrócić dla Kościoła, Kościół będzie zabity. Dlaczego? Dlatego, że jest grzech. Grzech w sercu, moi drodzy. I wiecie, co jej Pan Bóg mówi tak. Gdybym ja okazał pełność swojej chwały, dzień Ananiasza i Safiry powtórzyłby się. Wiecie, o co chodzi tutaj? Apostoł Piotr i apostołowie, I uczniowie Jezusa na początku mieli chwałę Bożą. Chwała Boża przebywała w tym pierwotnym kościele. Dlatego, moi drodzy, kłamstwo nie mogło się ostać przed Bogiem. Piotr przychodzi i pyta, prawda? Dlatego, że był prowadzony Duchem Świętym, Bożą chwałą. Czy za tyle sprzedaliście swoją rolę? O tak, za tyle. Skłamał. Od razu padnie żywy. Przyszli młodzieńcy, wynieśli jego ciało. Za godzinę przyszła jego żona, Safira, która się zmówiła razem z mężem w tym kłamstwie. Powiemy, że oddajemy wszystko. Wszystkie pieniądze, które otrzymaliśmy za rolę swoją i nikt nie będzie o tym wiedzieć. Boga nikt nie oszuka. Moi drodzy, dzisiaj wiele tych rzeczy się dzieje w zborach, w Kościele Jezusa Chrystusa, szczególnie tutaj w Ameryce Północnej. Wiele kłamstwa, wiele wszystkiego innego. I my nie widzimy, żeby ludzie byli zabici. Ale dlaczego? Dlatego, że jest brak chwały Bożej. Brak mocy Bożej. Brak mocy, moi drodzy, we mnie. Halleluja! W tych, którzy uważają siebie za starszych, za pastorów, za ewangelistów, za nauczycieli. Halleluja! Którzy mają być wzorem. Ja mam być wzorem w mocy, w miłości. Halleluja! We wszelkim owocu Ducha Świętego. A więc, moi drodzy, widzicie, że ja nie mówię to tylko dla was, ale mówię to dla waszej korzyści. Dlatego, że Bóg mnie otworzył oczy. Dał mnie zrozumieć. Halleluja! Że Jego chwała, jedynie Jego chwała zachowuje nas w czystości i w świętobliwości. Bo Jezus przychodzi po Kościół, który nie ma na sobie żadnej plamy, żadnego zmarszczku. Który jest czysty, święty, przezroczysty, tak jak jest On. Wiecie, moi drodzy, że dzisiaj jest inna Ewangelia głoszona w północnej Ameryce, niżeli ta, którą głosił apostoł Paweł. To była Ewangelia, jest Ewangelia czystości, świętobliwości i sprawiedliwości, bez której nikt nie będzie oglądać oblicza Bożego. Dzisiaj wszystko można. Wszystko można. Jest tak wielkie nieposłuszeństwo dla przykazań naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest wielkie nieposłuszeństwo. Moi drodzy, my wiemy, że Bóg jest z nami. Ja nie mam w to wątpliwości. Tak. Ale moi drodzy, w bardzo ograniczonej mierze. Po prostu Bóg wylewa swoje, my w angielskim śpiewamy często showers of blessings. Showers of blessings we need. Potrzebujemy obfite deszcze błogosławieństwa. Mercy drops around us are falling. Tylko krople miłosierdzia spadają wokoło nas, koło nas. Ale prosimy Ciebie o deszcz, o obfity deszcz. Tak śpiewamy w angielskim. Halleluja, tą pieśnią. I moi drodzy, są te krople miłosierdzia, te błogosławieństwa są. To trzęsienie się, ono jest, moi drodzy. I może to padanie, ono jest, może częściowo. Moi drodzy, może tam więcej ciała, jak wszystkiego innego. Ale moi drodzy, co czyni Boża chwała? Weźmy dla przykładu Zacheusza, o którym czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Moi drodzy, to był grzesznik, był bogatym grzesznikiem, ale widzimy, że jednak nie miał pokoju w swoim sercu. Czegoś poszukiwał, słysząc o Jezusie, wybiegł na drogę, którędy miał Pan Jezus przechodzić. A z powodu swojego maleńkiego wzrostu, nie ma u nas maleńkich, dzięki Bogu, wyrośli. Halleluja. Więc on wdrapał się na drzewo. Jakie? Figowe? Nie, figowe drzewo. Na drzewo. Nie, nie chyba. Nie figowe, nie? Figowe? Chciał zobaczyć Jezusa. Jezus przychodzi. Jezus wiedział. Halleluja. Nikt mu nie musiał ogłaszać, że tam Zacheusz siedzi na drzewie i pragnie Jezusa zobaczyć. Jezus przyszedł do drzewa i spojrzał do góry i mówi: Zacheuszu, stąp szybko na dół. Zacheusz na pewno skoczył na dół. I Pan Jezus mówi, że dzisiaj zatrzymam się w domu swoim. To się ludziom, innym religijnym ludziom nie podobało. Jak? On, Jezus, chce się zatrzymać w domu grzesznika. Jezus wiedział, co robi. Moi drodzy, ale popatrzmy. Spotkanie grzesznego człowieka z Jezusem. Z Jezusem, który był pełen chwały. Pamiętajmy. A my musimy być takimi jak Jezus. Halleluja. Ludźmi pełnej chwały. Więc ten grzeszny człowiek, moi drodzy, przede wszystkim przyznaje się, tak, że uznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela, przyznaje się do swoich grzechów i mówi tak, że połowę swojej majątności rozdam na ubogich, a wynagrodzę tych, z których wymusiłem, bo był celnikiem, wymusiłem pieniądze, które nawet nie mu za dużo. Dlatego on był bogatym, bo wiecie, że Rzym nakładał podatki i miał celników, którzy musieli ściągać te podatki z ludzi, więc Zacheusz ściągał więcej, niżeli potrzeba było. Więc to, co było ponadmiar, chował do swojego własnego banku. Więc mówi, że tych, których oszukałem, wynagrodzę w czwórnasób, a połowę swojej majątności dam dla ubogich. Ale co tutaj, jakiej lekcji uczymy się? Moi drodzy, kiedy chwała Boża przybliża się nawet do Kościoła, do wierzących, wiecie, co będzie? Pokuta. Będzie od razu naprawienie tego, co było zepsute. Długi będą spłacone. Moi drodzy, ja czytałem o przebudzeniu w Anglii, w Walii, które było na początku tego wieku. Moi drodzy, ludzie nie chcieli spłacać swoich długów, prawda, zawsze mieli jakieś usprawiedliwienie i tak dalej. Kiedy prawdziwe przebudzenie, kiedy chwała Pańska stąpiła na tą okolicę, ludzie zaczęli oddawać swoje długi. Moi drodzy, przestali chodzić do barów. Bary wszystkie były pozamykane. Kościoły były napełnione. O to, moi drodzy, jest, co Bóg chce dla nas uczynić, dla naszego zboru i dla każdego innego zboru. Amen. Moi drodzy, wiecie co? Co się stało? Na początku, jeszcze tylko kilka minut i zakończę 1/10 swojego kazania. Moi drodzy, ale na początku Kościół był chwalebny. Jak długo trwała chwała w Kościele? 200 lat po Chrystusie. Wiecie, co się stało? Chwała Pańska uniosła się. Tak jak czytamy w 9, 10 i 11 rozdziale Ezekiela, proroka Ezekiela. Przeczytajmy sobie w domu. Wiecie, jaki Pan Bóg jest miłosierny. Czytamy u proroka, że chwała Pańska najpierw uniosła się ze skrzyni przymierza. Bo tam, pamiętamy, skrzynia przymierza była zrobiona, wykonana ze złota. W tej skrzyni były dwie tablice przekazań Bożych, laska Arona, która zakwitła. I na tej skrzyni, na siedzeniu tej skrzyni, na siedzeniu miłosierdzia, były te dwa cheruby, które strzegły właśnie chwały Bożej. Bo my, moi drodzy, możemy pójść do ogrodu Eden i tam, kiedy człowiek zgrzeszył, Pan Bóg postawił cherubów koło drzewa żywota, zresztą u wejścia do ogrodu Eden, żeby człowiek grzeszny nie mógł przystąpić do drzewa żywota i spożyć z owocu jego i żyć w grzechu na wieki wieczne. A więc tutaj widzimy właśnie tych cherubów, które strzegły obecności Bożej, żeby człowiek nie przyszedł do obecności Bożej. Dlatego tylko najwyższy kapłan raz w roku mógł przyjść do najświętszego miejsca i nie bez krwi, ale zawsze ze krwią i pokropić siedzenie miłosierdzia, żeby pozostać przy życiu. Halleluja. Moi drodzy, wiecie co? Muszę kończyć. Tylko zapytam, czy chcielibyśmy być chwalebnym Kościołem? Wiem, ja chcę. Ja wiem, że każdy jeden z nas chce, pragnie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy uwielbić Pana Boga. Pan Bóg jest uwielbiony przez tych, którzy są chwalebnymi. Amen. On nie gardzi swoimi słabymi dziećmi, tak jak my nie gardzimy. Nie. On kocha nas wszystkich. Ale On jest uwielbiony i wywyższony przez tych, którzy są chwalebnymi dziećmi. I wiecie co? Weźmy dziecko naturalne. To, które jest czyste. Jak ono jest miłe. My je chcemy złapać w swoje ramiona. Przycisnąć, ucałować. Ja to praktykuję. Amen. Ja mam dość dużo wnuczków już teraz. 7? Tak? 7. I jak są brudne, ja nie mówię, że one są, one zawsze są czyste, ale wiecie, przy jedzeniu dziecko się zabrudzi. Więc to nieczyste dziecko nie jest takie miłe, takie przyjemne. Ale jak jest wykąpane, ono jest jak maleńki aniołek. Takie czyściutkie, przezroczyste. My chcemy go uścisnąć, chcemy go ucałować. Halleluja. Moi drodzy, czy wy myślicie, że nasz Ojciec Niebieski nie jest taki jak my? Że dla Niego dzieci czyste są przyjemne i miłe? Halleluja. I że On przez takie dzieci jest uwielbiony? Moi drodzy, tutaj pastor nasz i jego małżonka, byliśmy na zgromadzeniu w Toronto podczas, na Wielki Piątek, tak to było. I tam był pewien brat Carr ze Szkocji, który wprawdzie pochodzi z Walii. I on nam naprawdę zostawił takie prościutkie słowo. Ja wczoraj w naszej grupie to powtórzyłam. On mówi tak, że mamy być małymi dziećmi naszego niebieskiego Ojca. Nie dziecinnymi, bo mamy wzrastać w znajomość, prawda, i wiedzę Boga, moc Bożą, mamy wzrastać to wszystko. Czyli nie mamy być dziecinnymi, ale mamy dziećmi pozostać. Dlaczego? Dlatego, że dziecko najwięcej korzysta. Moi drodzy, człowiek albo to dziecko, które dorośnie już wieku jakiego? Jak się po polsku mówi? Teenager. Nastolatka. Tak? Więc wtedy go nie możemy wprawdzie wziąć na swoje ręce. Tak? Nie możemy go tak wziąć jak to maleńkie dziecko. Dlaczego? Bo on już wyrósł. Moi drodzy, jeżeli my myślimy, że już wyrośliśmy, tak jak Paweł mówi, apostoł, jeżeli myślimy, że już wszystko wiemy, jeszcze nic nie wiemy. I nie wyrośliśmy. Ale dziecko korzysta. Jeśli zostaniemy dzieckiem naszego Ojca Niebieskiego, zawsze będziemy w Jego ramionach. Zawsze będziemy odczuwać Jego chwałę, Jego oddech, Jego objęcia, Jego obecność. Tu jest właśnie ten sekret. Czy Jezus nie powiedział, jeśli się nie staniemy jak jedno z tych maleńkich dzieci, nawet nie wyjdziemy do Królestwa Niebios. Musimy zachować charakter dziecka. Jego, wiecie co, jego uniżenie, jego po prostu, co jeszcze? Jaki charakter ma dziecko? Przebaczania, prawda? Dziecko nigdy nie trzyma gniewu. Ono wprawdzie nigdy się nie gniewa. I my mamy się nigdy nie gniewać, tak? Ono zawsze się cieszy, tak? Jak jemu się da jakiś maleńki prezent, nawet cukierka, to dziecko tak się cieszy, prawda, tym maleńkim cukierkiem. My, moi drodzy, utrzymujemy tak wiele od Boga i mamy takie smutne twarze. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy już dorosłymi, nie jesteśmy już więcej dziećmi. Tylko dzieci się cieszą. Tylko dzieci podskakują. Halleluja. Tutaj dobrą pieśń czy chór śpiewaliśmy. Tutaj zawsze siostra Stania podskakuje. Ona nam daje. Ale wiecie, zauważyłam maleńkiego Mateusza. O, naprawdę, on jest dla nas wszystkim dobrym wzorem. On tutaj wychodzi koło piana i zawsze podnosi ręce, klaska w ręce, podskakuje, śpiewa, chwali Boga. Dlatego, że jest małe dziecko. A my dorośli, on chce nas wziąć w swoje ręce, przybliżyć nas do swoich piersi. Jan. Dlaczego Jezus wyróżnił apostoła Jana? Bo to był ten, który złożył swoją głowę na jego piersiach. Alleluja. Dlatego i Piotr mówi, ty się dowiesz od Jezusa. Ty jesteś najbliżej do Niego, bo ty jesteś dzieckiem. Dlaczego on mówi, że to pisze ten uczeń, którego Jezus miłował? Czy Jezus nie miłował innych? Tak.
ale Jego miłował szczególną.
Szczególną miłością. Amen. Halleluja. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Pan Bóg pozwoli, to skończę następną połowę tego kazania w następnych 5 kazaniach. Dobrze? Niech was Bóg błogosławi. Serdecznie dziękuję, moi drodzy, za wasze modlitwy już naprzód. Wierzę, że będziecie się za mnie modlić. A ja również będę pamiętał was w naszej modlitwie. Wiecie, ja mi się zdaje, powiedziałam wczoraj siostro, nie też, że to są, już jestem po prostu ostatnie kilka dni i mam jeszcze tą nadzieję tak otwierać się mocno przed Bogiem. Otwierać serce razem z moimi ustami, wielbić Boga, modlić się. Halleluja. Bo następny miesiąc, czy troszkę więcej niż miesiąc, będę musiał się uspokoić. Halleluja. Dlatego, że nie będę miał tej wolności, którą zażywam tutaj, prawda, czy w domu. Niech was Bóg
Amen.
Błogosławi.
Powstańmy, będziemy się modlić o brata. To brat przyjmie od nas tutaj kasety tam do rozdawania, gdziekolwiek brat będzie, zespół Kerygmy i audycje, to wszystko, co mamy. Niech brat tam przekaże w Polsce, niech. I teraz się pomodlimy. Wznieśmy naszą wspólną modlitwę, prosząc Pana o błogosławieństwo dla brata, dla jego rodziny, szczególnie kiedy tam będzie świadczył o Jezusie, żeby obecność i kierownictwo Ducha Świętego była w tym wszystkim. Mamy nadzieję, że brat wróci z błogosławieństwami, mówię, bo na pewno brat wróci, ale z błogosławieństwami. Będziemy prosić Pana o szczególne błogosławieństwo, żeby anieli strzegli ten samolot i ten. Już stoimy, tak? Tylko wznieśmy ręce do Pana, może brat wstanie. Podejdźcie. Boże nasz i Panie, jesteśmy teraz przed Tobą razem z naszym bratem. Tak jak on ma, Boże kochany, pragnienie odwiedzić swoją rodzinę w kraju, jak ma pragnienie, Panie Jezu, żeby tam świadczyć i rodzinie, i tych wszystkich, których spotka, tak też wierzymy, Boże kochany, że Ty będziesz z nim. Szczególnie potrzebne jest kierownictwo Ducha Świętego, żeby Duch Święty prowadził go, żeby Duch Święty go ostrzegał o niebezpieczeństwie i żeby Twoi anieli go ochraniali w czasie podróży, w czasie, Panie Jezu, podróży tam i z powrotem. I w czasie pobytu, Panie Jezu, tam w naszym kraju. Widzisz, jak wiele jest niebezpieczeństwa i dla ludzi, jak wiele diabeł szykuje pułapek, różnych zasadzek, przeszkód. Ale Boże kochany, u Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. My, Boże kochany, czujemy się, Panie Jezu, tak jak Twoi apostołowie, którzy wysyłali ze zboru, wysyłali posłanników i oni szli i zwiastowali. I tak, Boże kochany, zgadzamy się wysłać naszego brata, Panie Jezu, ażebyś Ty go błogosławił, Panie Jezu, ażeby Twoje namaszczenie było nad nim, Boże kochany, ażeby moc Twoja się objawiała, kiedy będzie głosił, Panie Jezu, w kościołach, kiedy będzie głosił, kiedy będzie ludziom świadczył, Panie Jezu, o Tobie, żeby Twoje namaszczenie było nad nim, Boże kochany, i Twój Duch Święty, żeby go prowadził, żeby głosił w mocy, halleluja, a Ty potwierdzaj znakami, Panie Jezu, kiedy będzie kładł ręce na chorych, żeby oni byli uzdrowieni, Panie Jezu, żeby, Boże kochany, byli ludzie zbawiani, halleluja, dlatego, że czasy są ostateczne i nasz naród potrzebuje Ciebie, nie potrzebuje religii, nie potrzebuje bałwochwalstwa, ale potrzebuje Ciebie, Boże kochany, i my się przeciwstawiamy wszelkiemu rodzajowi bałwochwalstwa, jaki jest w naszym narodzie, Boże kochany, bo Ty chcesz, żeby lud Twój chwalił Ciebie, a nie chwalił człowieka. Dlatego, Boże kochany, my wierzymy, że w tych ostatecznych czasach poruszysz naszym narodem, Boże kochany. Poruszysz krajem naszego wyjścia, Panie Jezu. Błogosław, Boże kochany, i kraj naszego przebywania. A szczególnie, Panie Jezu, kiedy będziesz z bratem, Panie Jezu, niechaj Twoja obecność, Boże kochany, cały czas Jego namaszcza. Kiedy wróci, żeby mógł wydać świadectwo, Panie Jezu, żeby to było ku zbudowaniu naszej wiary, halleluja. Wierzymy, że będzie z Nim, bo już jesteś z Nim, halleluja. I dzisiaj to słowo, które zwiastował, Boże kochany, dałeś dla naszych serc, Boże kochany, ażebyśmy, Panie Jezu, Ciebie wielbili, halleluja, i Tobie chwały oddawali. O to czynimy, halleluja. Błogosław Go, halleluja. Chwała Ci, dzięki. Amen. Możemy powiedzieć amen? Amen. Niech Bóg błogosławi.